Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, tematem naszym będzie objawienie, 19 rozdział od 5 do 9 wersetu. Są to w treści tego tematu wydarzenia, które już się zaczęły, rozpoczęły, są kontynuowane i bieżąco jeszcze aktualne. Odczytam te wersety dla przypomnienia. Wtedy wyszedł głos stolicy, mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego i którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów, mówiących: halleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka Jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny, albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych. I rzekł mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. I rzekł mi: te słowa Boże są prawdziwe. A więc wesele barankowe. Głos stolicy, według wersetu 5, był wydany za pośrednictwem boskiego posłannika 49. ostatniego członka gwiezdnego, a więc brata Johnsona. Przypominamy sobie, że było 49 członków gwiezdnych, 12 apostołów żniwy wieku żydowskiego, 35 członków gwiezdnych między żniwami i 2 również członków gwiezdnych okresu laodycyjskiego. Brat Russell i brat Johnson. I właśnie głos stolicy, czyli stronu, został wydany przez tego właśnie sługę w okresie drugiej części okresu laodycyjskiego, brata Johnsona. Na czym on polegał? Wezwanie do ludu Bożego: chwalcie Boga naszego. Dlaczego chwalić Boga naszego? Dlaczego akurat w tym momencie, gdyż zalecenie chwalenia Boga winno być okazywane od narodzenia pierwszej pary rodziców przez rodzaj ludzki, ale jedynie chwalili Boga ci, którzy po upadku Adamowym szukali Pana i wzajemnie byli szukani przez Pana, przez Boga. Oczy Pańskie przepatrują wszystką ziemię, szukając tych, którzy by przy Nim stali sercem doskonałym. Mamy w Starym Testamencie wielu takich bohaterów wiary, którzy byli znalezieni ale byli poszukiwani. Ich serca w kontakcie z Bogiem pod wpływem Ducha Świętego nabierały doskonałości, czyli doskonałych pragnień wielbienia i służenia Bogu. Jeśli tu jest podkreślona w objawieniu z naciskiem ta fraza chwalcie Boga naszego, ma to szczególny i wyjątkowy charakter, ponieważ dokonało się wielkie dzieło. Kościół Chrystusowy przez cały wiek Ewangelii wybierany pojedynczo w cierpieniach, w inkwizycji, w najtrudniejszych warunkach, wewnętrznie chwalił Boga jako jednostki i ci, którzy prześladowali jednostki Kościoła Chrystusowego, widzieli tylko cierpienia i ból swych ofiar, a te ofiary wielbiły Boga przez posłuszeństwo, przez poddanie się bez buntu cierpieniom, torturom, gdyż widzieli, że Ojciec Niebieski przygotowuje ich do najwyższego stanowiska w Królestwie Bożym, do boskiej natury, do maluczkiego statka. Były to pojedyncze przykłady, lecz tutaj jest głos skierowany do zbiorowiska ludu Bożego przy końcu wieku Ewangelii, do dwóch klas, do wielkiego grona i do młodocianych godnych. Czyli sługa pański, brat Johnson, to wezwanie skierował do tych dwóch klas. A to w związku z tym, że oni stanowili klasy, które pozostały po zabraniu ostatniego członka maluszkiego statka, a ponieważ to wezwanie było szczególne skierowanie do wielkiego grona, ponieważ wodzem był brat Joly, przez którego to posłannictwo przyjęte i oczywiście rozszerzone na te dwie klasy pozostające jeszcze na ziemi. Wielkie grono i młodociani godni. Jak nam wiadomo, brat Johnson opuścił ziemię w 1950 roku i spotkał się z naszym Panem na powietrzu. Również spotkał się z tymi członkami maluszkiego statka, którzy przeszli poza wtórą zasłonę w 1878 roku, w którym Kościół został wzbudzony, stanowił wtedy komplet tych, którzy byli powołani do życia duchowego w boskiej naturze i tymi, którzy byli spłodzeni z ducha i jeszcze pozostawali na ziemi. Łącznie 144 tysiące i ci, którzy pozostali na ziemi, byli poddani ostatecznym próbom i doświadczeniom przez okres paruzji, ponieważ w miarę jak doświadczenia się nasilały, niektórzy tracili korony. W to miejsce byli powoływani inni i oczywiście ci, którzy dopełnili wiernie swego biegu, bądź wierni aż do śmierci, ja dam ci koronę żywota, byli w momencie śmierci przemieniani duchową boską naturę i witali Pana na powietrzu, tak aż ostatni posłannik, brat Johnson, skompletował tę liczbę już ostatecznie Kościoła ostatecznego, kompletnego i oczywiście cała klasa maluszkiego statka w 50 roku w liczbie 144 tysiące boskich istot znalazła się na powietrzu pod kierunkiem naszego Pana. Oczywiście w tym piątym wersecie jest to wezwanie, które oczywiście odnosi się do tych właśnie dwóch klas. W tym piątym wersecie jest powiedziane, że słudzy Jego, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, a więc słudzy, czyli lud Boży, oddani, poświęceni, wierni i oczywiście określa ich jako wielcy i mali. Mali i wielcy to te dwie klasy. A więc ci, którzy czcili Boga, przyjęli to posłannictwo, mali, mikroj po grecku, odnosi się do młodocianych godnych i tak jak w Pieśni Salomonowej w 8 rozdziale, 8 wersecie jest powiedziane o tej dzieweczce, która nie miała piersi, nie wiadomo co z nią tu zrobić. A potem te piersi rozwinęły się, urosły. Czyli w okresie paruzyjnym, początkowym, wcześniejszym do rozwoju młodocianych godnych nie było tych znanych bratu Ruselowi wówczas tekstów, które otworzyły się dopiero przy końcu paruzji, gdy on zrozumiał, że będzie taka klasa, która będzie niespłodzona z ducha, a poświęcona. I oczywiście na to dał dowody potem brat Johnson, bo piersi urosły, czyli Stary i Nowy Testament dostarczyły dowodów o istnieniu takiej klasy młodocianych godnych. Wielcy to wielkie grono, czyli pozostali na ziemi jeszcze utracjusze koron, którzy w doświadczeniach tego okresu pod wpływem prawdy dawanej przez brata Jolego, który był wodzem dobrych lewitów, otrzymali również oświecenie w tej sprawie i do nich również to wezwanie zostało skierowane. Szósty werset mówi: i słyszałem głos jako ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów mówiących halleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. A wobec tego ten lud wielki to wielkie grono. I wielkie grono oświecone przez podaną prawdę na czasie, wydaną przez brata Jolego, oni pełni czci uwielbienia zrozumieli oczywiście, że Kościół jest skompletowany, że oni są utracjuszami koron i w okresie epifanicznym jako odrębna klasa rozdzieleni od pozostałych oni mieli oczyszczać się i oczywiście stać się zwycięzcami i tą druchną na tym weselu barankowym. Głoszenie tej prawdy następnie przechodziło na młodocianych godnych. I sobie przypominamy lata 80., koniec 70., 80., jak te prawdy były przez wielkie grono, jak i również w 70. wielkie grono, w 80. młodocianych godnych, były one rozszerzane. Ponieważ ukazały się w literaturze te wyjaśnienia i prawdy dotyczące tych wydarzeń aktualnych związanych ze skompletowaniem malutkiego statka i rozwojem klas i doskonaleniem, próbowaniem tych, którzy pozostali w tych dwóch klasach na ziemi. Jest wyrażenie to, że to wielki lud, to znaczy w stosunku do paluszkiego statka. Reprezentacja całej klasy wielkiego rona. Prawdy w taki sposób ogłoszone, one docierały do różnych grup wyznaniowych i w tych grupach wyznaniowych były oczywiście rozpatrywane i ci wszyscy, którzy nie znali prawdy epifanicznej, a wierzyli w wysokie powołanie, że oni jeszcze idą do nieba, zresztą ta wiara u wielu pozostaje do dzisiaj. I oni negatywnie się ustosunkowali do tego, a ponieważ bracia udowadniali wszędzie te zarysy prawdy, to oni sprzeciwiali się tym i dochodziło do wielu dysput. Nie tylko w Polsce były te dysputy epifanistów z innymi grupami pochodzenia paruzyjnego, którzy prawdę 6 tomów przyjęli, strażnic, ale ciągle wierzyli, że oni są członkami maluczkiego statka. Trudno było im się pogodzić z tym, że już w 50 roku już maluczkiego statka na ziemi nie ma. I wobec tego w tych dyskusjach, debatach, ta oczywiście sprawa rozszerzała się, natomiast chrześcijaństwo nominalne uważało to za dziwactwo, a szczególnie Kościół katolicki, jego zwolennicy również szydzili, ośmieszali te zarysy prawdy tak przedstawiane. To były te mocne gromy, o których tu jest powiedziane w tym 6 wersecie. I słyszeliśmy głos jako wielu wód, jako głos mocnych, wielu gromów, mocnych gromów. Mocne gromy to właśnie dysputy, dyskusje wynikające z głoszenia prawdy. W naturze jest to ilustrowane, tak jak obserwujemy zjawisko burzy. Najpierw oczywiście błyskawica. Błyskawica, która ukazuje się w chmurach. No i skutki tej błyskawicy nieraz są dramatyczne na ziemi. A za chwilę dopiero, w zależności od odległości, słychać dopiero gromy. A więc wtedy mówimy, o, to burza jest 2 kilometry stąd, a potem jest kilometr stąd, albo 5 kilometrów, jak obliczamy szybkość rozchodzenia się głosu. I te gromy to są skutki właśnie dysput, czyli sprzeciwianie się, kontrowersje w wyniku prawdy, która pokazana jest przez błyskawice. Mocne gromy. Następnie jest powiedziane, że tematy, jakie były, były opatrznościowe w głoszeniu prawdy w tym okresie i wobec tego wielkie grono Morocianin godni w ruchu epifanicznym byli oczywiście przez inne grupy wyznaniowe atakowani, ośmieszani, że to jest niemożliwe, że to nieprawda, zresztą, że to fantazja brata Johnsona i brata Jolego. I w tych kontrowersjach brali udział i naturalnie, szczególnie jeśli chodzi o Babilon Duży, to jego nieświadomość i brak wiedzy biblijnej pobudzał go do szyderstw na wielką skalę. Natomiast bracia z grup badackich reagowali tylko jedynie w stosunku do tej swojej nadziei, że nieprawda, my jeszcze jesteśmy Kościołem, my pójdziemy do nieba i to jest do dzisiaj jeszcze ta sprawa. Czyli w dalszym ciągu jest kontynuowana ta na ziemi wśród ludu Bożego dysputa i te gromy ukazują się, objawiają ludowi Bożemu. Ale w tej sytuacji, w tych kontrowersjach, lud Boży dobiera odpowiednie tematy, przekonujące, daje argumenty i to jest określone jako mocne, niezbite prawdy, czyli mocne, potężne gromy wstrząsające. W wersecie 7 czytamy, a przede wszystkim w 6 jest powiedziane, że ujął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. To znaczy, że skompletowany Kościół w 50 roku jako taki w atmosferze ziemi reprezentuje Jehowę i dokonuje swoich zamierzeń zgodnie z planem Bożym. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza tam czytamy, że, ja już tego nie cytuję, że gdy pojawił się mocarz w domu gospodarza, to oczywiście go związał, prawda, i zabrał mu jego dobra. Czyli nasz Pan jako ten mocarz pojawił się w atmosferze ziemi, a tym gospodarzem jest szatan z upadłymi aniołami i wobec tego pozbawił go tej władzy na powietrzu. W ten sposób pojawienie się naszego Pana wraz z uwielbionym Kościołem stanowi dla ludu Bożego oczekiwane, radosne wydarzenie, ponieważ blisko nas, tuż na powietrzu nad nami, potężna władza jest boskich istot. Nasz Pan i 144 tysiące, przed którymi drżą upadli aniołowie i oczywiście szatan robi wszelkie wysiłki, ale kontrolowane. A tak jak w tym obrazie Mateusza 12 jest pokazane, że mienie jego mu likwiduje, zabiera, niszczy. A to mienie to wszystko, co szatan stwarzał i tworzy na ziemi w postaci instytucji, organizacji, najrozmaitszych ruchów, nad którymi szatan może panować i nimi kierować. Obserwujemy wszyscy zmiany ustrojów, ciągle już nie ma królów, cesarzy, imperatorów. Kościelnictwo przez swoich wodzów współpracujące z rządami już nie ma tej mocy. Jest taki rozkład w tej współpracy i wobec tego proces szukania tych rozwiązań przez szatana w wyniku utraty już kontroli nad społeczeństwem. Takie błędy jak Trójca, Wieczne Mięki, Piekło i wszelkie inne przez lud Boży głoszone, one oświecają i na skutek tego błędy tracą swoje znaczenie. Chociaż katolicy lub inne grupy wyznaniowe w kościołach protestanckich szczególnie wierzą w piekło w sposób tylko nominalny i oczywiście z tego powodu, że mają w swoich katechizmach, w swoich podręcznikach te nauki. Natomiast osobiście w rozmowach, no nie wiadomo jak to z tym piekłem jest. No więc tracą większości członkowie wiarę w te błędy, chociaż zewnętrznie do tych organizacji należą. No musimy być członkami Kościoła katolickiego, bo inaczej syn, córka nie dostanie dobrą posadę, stanowiska czy w organizacji państwowej, czy też poparcia w innych przedsięwzięciach biznesowych. I wobec tego kierują się tylko osobistymi względami, a w rzeczywistości już przestali bronić i mówić o wiecznych mękach i piekle. Dlatego rozszerzenie tych wielkich błyskawic i gromów sprawia, że szatan traci panowanie stopniowo, ucisk się wzmaga. Wiemy, że zachodzą zjawiska w przyrodzie, które świadczą o tych zaburzeniach. Mówią meteorolodzy, że takiego lipca w przeszłości jak ten nie było. Takiego roku jak ten nie było. A więc zmiany w przyrodzie wynikające z przygotowania globu ziemskiego do warunków restytucyjnych poprzez wyprostowanie osi ziemskiej w stosunku do bieguna. I otóż wesele barankowe zaczęło się. Wesele barankowe polegało na tym, że wzbudzeni w 1878 roku członkowie maleńskiego statka do roku 1950 stopniowo byli przygotowywani do ucztowania w akcie ślubu, w procesie weselnym. Czyli wzbudzanie tych członków oznaczało kontynuację ślubu, wesela od 1878 roku do 1950, kiedy ostatni członek oblubienicy połączył się z oblubienicą na powietrzu. To oczywiście był ten wspaniały, sumujący doświadczenia wieku Ewangelii, proces ostatecznego ich przygotowania. Na temat przygotowania, tak jak jest to w 7 wersecie wyrażone, weselmy się, radujmy się, a dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka Jego nagotowała się. Czyli, że okres ten wesela, jako okres zmartwychwstania, najpierw grupy, a potem poszczególnych członków do 50 roku, jednostek, które według Biblii, tak jak apostoł Paweł wyjaśnia do Tesalonicze, od razu z chwilą śmierci rodzili się w boskiej naturze. Tak można określić. Umiera i w tej sekundzie, gdy wydaje ducha, od razu otrzymuje boską naturę i pozostaje na powietrzu i łączy się z głową. Więc do tego momentu śmierci i zmartwychwstania ostatnie, szczególnie nieraz dolegliwe doświadczenia były szlifowaniem nowych stworzeń do boskiej natury, czyli doświadczenia potrzebne do ostatecznego oczyszczenia i przygotowania tych członków. Tak jak mówi nam Efezjan, 5 rozdział, 26 werset, na ten temat. Efezjan 5:26 mówi tak. Ale go poświęcił, znaczy Kościół, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo. Czyli omyciem wody przez Słowo oznacza oczyszczenie z takich niedoskonałości kandydata do maluszkiego statka, czyli nowych stworzeń, do boskiej natury, które by utrudniły im dziedzictwo w maluszkim statku. I te procesy oczyszczające również łączą się jednocześnie z rozwojem takich zalet i przymiotów charakteru, które są niezbędne I warunkiem zachowania nadziei do boskiej natury konieczne. Na ten temat czytamy w psalmie 45, a w wersecie 15, psalm 45, werset 15, w odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla. Także panny za nią, towarzyszki, jej przywiodą do ciebie. Ale poprzedni werset jeszcze nam to pojaśnia. Mianowicie wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a więc zacność, czystość i oczywiście spełnienie warunków bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, a szaty jej bramowane są złotem. Czyli w szatach muszą być te zarysy, które umożliwiają odziedziczenie boskiej natury. Szata haftowana to cała historia, która jest przedstawiona również w prawdzie, w jaki sposób to haftowanie przebiega. Oczywiście szaty reprezentują charakter między innymi. Więc charakter składający się z przymiotów i zalet, jakie w doskonałości posiada Bóg Jehowa, a również i nasz Pan Jezus Chrystus. A zatem te szaty to proces doskonalenia przy użyciu różnych kolorów, tych nitek, z których haft jest wykonywany. I otóż kolory różne, białe, sprawiedliwość, czerwony okup, prawda, niebieskie, wierność, zielone, nadzieja i tak dalej. Najrozmaitsze kolory, które reprezentują różne zarysy charakteru i ta szata musiała być kompletna, niczego tam nie mogło brakować w stosunku do wymogów zachowania nadziei na boską naturę. Dlatego też oblubienica była przygotowywana ostatecznie do przejścia poza wtórą zasłonę, czyli ukończenia biegu i śmierć od razu przenosi je w boską naturę. Ósmy werset nam mówi tego właśnie objawienia 19 rozdziału o tym, że te czasy, szaty miały być czyste. 19 rozdział, 8 werset. I dano jej, aby się oblekła w bisiur czysty i świetny, albowiem bisiur są usprawiedliwienia świętych. Ten czysty bisiur, po grecku kataros, to sprawiedliwość. Oczywiście ludzka natura w warunkach niedoskonałości i przekleństwa jako taka jest niedoskonała. I ci, co byli spodzeni z ducha, mieli ludzką naturę niedoskonałą, w niej różne wady, słabości, niedoskonałości, które miały być pod wpływem spodzonego umysłu, czyli nowego stworzenia i pod mocą, którą otrzymywali od Boga przez Chrystusa, aby jako nowe stworzenia, nowy umysł, serce, wola, wszystko związane z pełnieniem woli Bożej, ono współdziałało z Panem w kierunku zupełnego uwolnienia, oczyszczenia na miarę możliwą dla takiej jednostki. Naturalnie przypisanie zasługi Chrystusowej było przykryciem i te jednostki były uznawane za czyste, doskonałe, sprawiedliwe, a więc uznaniowo, ale niemniej poziom, jaki był wymagany od takich osób, był bardzo wysoki i między osiągnięciami osobistymi pod wpływem działania nowego umysłu i serca, tym poziomem, a wymaganym kompletnej doskonałości był oczywiście pod przykryciem zasługi Chrystusowej. Dzięki temu szaty to reprezentowały, szaty białe, czyli dobre cechy charakteru, czyli charakterystyka w sumie uznana przez Pana, bądź wierny aż do śmierci. Biały kolor na sprawiedliwość wskazujący, nie oczywiście własną sprawiedliwość, lecz przypisaną sprawiedliwość, która była tym poziomem wymaganym przez Boga i o który to poziom ubiegali się wszyscy członkowie maluszkiego statka, podobnie tak jak my. Nowy umysł, serce, wola w naszych niespłodzonych umysłach. Oczywiście ona oddziaływuje w podobny sposób, lecz z mniejszymi skutkami, ponieważ nie jesteśmy spłodzeni z ducha, niemniej pracujemy i jesteśmy do tego wezwani, aby oczyszczać samych siebie, pracować nad rozwojem obrazu Chrystusowego. Mamy tabelę, drodzy bracia i siostry, w teraźniejszej prawdzie, która nam wymienia wyższe pierwszorzędne łaski, niższe drugorzędne i trzeciorzędne łaski i wiemy, w jaki sposób tam wskazane jest te przymioty i zalety rozwijać. A więc warunkiem dla każdej klasy jest praca nad charakterem. Niezbędna. Dlatego jest powiedziane, że ci zwycięzcy tutaj, oni mieli bisior czysty, prawda, i świetny. Tak jak ten werset nam mówi. Werset 8. Aby się oblekła w bisior czysty i świetny, albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych. Tu nam nasuwa się myśl o przypowieści z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Od 19 do 31 wersetu tam mamy wymieniony bogacz, no i żebrak, prawda? Ten bogacz umarł, poszedł do piekła, ma udręki, a żebrak, który był lekceważony przez bogacza, umarł i na łono Abrahama był przeniesiony. Ta przypowieść wskazuje, że bogacz był ubrany w bisiur, tak? Bisiur szarłatny, biały i szarłatny, co wskazuje na to, że naród izraelski był uznany przez Boga pod zakonem, pod przymierzem zakonu, i cieszył się przez 16 stuleci boskimi błogosławieństwami i był uznawany za oczywiście typicznie usprawiedliwionego, a wobec tego uznanego typicznie jako doskonały, typicznie oczywiście na podstawie ofiar składanych ze zwierząt. No to był ten obraz wskazujący, że typiczny zarys w antytypie odnosi się rzeczywiście, tak jak tam do klasy w przymierzu z Bogiem, tak tu do klasy w przymierzu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w odkupieniu i maluczkie sadko, taki wisior świetny z barwami oczywiście, i biały-czerwony, czyli królewski stan maluszkiego statka jest pokazany i osiągnięcie przez nich zwycięstwa. 9 werset mówi nam i rzekł mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego i rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. I rzekł, kto? Posłannik epifaniczny. Komu? Mi. Wielkiemu gronu. Brat Johnson, bratu Jolemu, przedstawicielowi wielkiego grona i młodocianych godnych, on przekazał to posłannictwo i oczywiście odpowiednie instrukcje. I wobec tego wskazanie tego przez i wykazanie przez Jana apostoła w widzeniu na wyspie Patmos wskazuje, że członkowie maleńkiego statka już oczywiście byli poza wtórą zasłoną. Że nie w okresie przygotowawczym, a więc w cierpieniach, doświadczeniach wskazanych przez Patmos, ponieważ Patmos znaczy śmiertelny, cierpiący. I oczywiście na skutek tego to jest wyłączenie z klasy już żyjących. Czyli, że po śmierci brata Johnsona nie było już członków maleńkiego statka, ale została instrukcja dana przez wodza maleńkiego statka, brata Johnsona, bratu Jolemu, klasie wielkiego grona, a on młodocianym godnym, że właśnie teraz, gdy Kościół jest uwielbiony, to szczególnie ta sprawa ma być podana do wiadomości, ogłaszana, tak jak ten werset 9 nam mówi. Napisz, to znaczy ogłoś, tak wyraźnie jest tu powiedziane. Rzekł mi, napisz. I brat Jolly napisał. I mamy to artykuł w teraźniejszej prawdzie. Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego, a więc ślub jako taki trwał od roku 1878 do roku 1950. A gdy już Kościół został skompletowany, to wtedy przychodzi wezwanie, oczywiście wezwanie do na zaproszenie na ucztę wesela barankowego. Wtedy dokonują się oczywiście te działalności, prace związane z przygotowaniem wielkiego grona do przejścia na poziom duchowy jako druhny, ponieważ oni są zapisani i jest im dana obietnica, że będą zaproszeni na ucztę wesela barankowego. Następuje to szczególnie, gdy przychodzi czas zabrania członków wielkiego grona do stanu duchowego. No i oczywiście w wyniku tego dokonuje się ta wspaniała celebracja, jeśli chodzi o atmosferę Ziemi, w której przed oczywiście przejściem wielkiego grona na poziom duchowy w maleńkim statku dokonuje się przedstawienie członków maleńkiego statka przez naszego Pana Jehowie, który w obecności zastępów anielskich różnych rang w tej oczywiście szczególnej, skompletowanej maleńkiego statka zespole są przedstawiani, reprezentowani przez Jezusa Jehowie, który się z nimi zapoznaje. Teraz przychodzi kolej na druhne, czyli przygotowanie wielkiego grona do przejścia na poziom duchowy, czyli wzbudzenia członków wielkiego grona i połączenia również na powietrzu, na ucztę wesela barankowego. I w taki sposób dokonuje się to wielkie, wspaniałe dzieło, gdy członkowie wielkiego grona najpierw wcześniej niż brat Joly umiera, więc około tydzień czasu, w 1979 roku następuje wzbudzenie kolejnych przez tydzień aż do momentu, w którym na końcu brat Joly przychodzi, umiera i przychodzi na poziom duchowych członków Wielkiej Kompanii. Wówczas rozpoczyna się uczta wesela barankowego i na tej uczcie oczywiście otrzymują oni instrukcje, malutkie statko od Boga przez Jezusa Chrystusa. Jest to 7 szczególnych wydarzeń, a mianowicie my sobie wyobrażamy, że tak jak my możemy zasiąść, jest Bóg, jest Chrystus i On przez Bóg, przez Chrystusa, Chrystusowi i oczywiście wszystkim zebranym, członkom malutkiego statka, 144 tysiące, udziela najpierw uznania za ich zwycięstwo i za fakt, że oni teraz tworzą to królestwo. Oni tworzą małżeństwo. Oblubieniec, oblubienica. I wobec tego Bóg im oświadcza, jaka od Niego jest w wyposażeniu wspaniała tutaj porcja kolejnych błogosławieństw. Czyli tak jak bogaty ojciec udziela synowi w spuściźnie wiele wspaniałych darów, czy finansowo, czy dom, czy inne rzeczy, tak jak to wiemy, że im bogatszy, tym wspanialsze rzeczy. Tak samo i tu Bóg przez Jezusa Chrystusa udziela Kościołowi jako małżeństwa, oblubieniec, oblubienica, rodzice, którzy mają mieć dom, dzieci i zagospodarowanie się. A więc w punkcie pierwszym przygotowanie i przeprowadzenie przez Niego publicznej celebracji w związku z pobytem wielkiego grona, również jako uczestników tego. No i oczywiście Jezus i Kościół jako to małżeństwo niebiańskich zastępów, mając to dyspozycji wielkie grono, otrzymują również to błogosławieństwo, czyli odpowiednie pouczenie, czyli odpowiednia prawda im udzielona i moc od Boga. Następnie w drugim punkcie po tej celebracji, rozpoczęciu tych wspaniałych błogosławieństw następuje udzielenie Jezusowi i Kościołowi przez Boga domu, czyli ziemi, globu ziemskiego, jako ich mieszkanie i przygotowanie tego domu, w jaki sposób mają go przygotować dla dzieci, które będą w procesie restytucji otrzymywały prawo do zamieszkania w tym domu. W trzecim punkcie jest udzielenie Jezusowi i Kościołowi ich własnych praw, ponieważ Adam utracił swoje prawo. Wobec tego w miejsce tego należącego do Adama i Ewy, ale kupionego przez zasługi, przez okup naszego Pana, prawa do życia, czyli przywrócenie im ich własnego prawa do życia dla rodzaju ludzkiego, żeby mieli prawo do życia i prawa życiowe na globie ziemskim. W czwartym punkcie jest to udzielenie wiedzy i władzy Kościołowi, Jezusowi przez Boga, przez którą to wiedzę i władzę mogliby przygotować i przeprowadzić zmartwychwstanie, czyli powstanie ludzkości jako dzieci przyszłych na globie ziemskim. Teraz my obserwujemy, że ten dom, ziemia jest stopniowo przygotowywana, a mianowicie topią się lodowce na biegunie. Ziemia zaczyna być prostowana w stosunku do bieguna. Zmienia się klimat i oczywiście dzieje się to w procesie wielkich wstrząsów. Następnie w piątym punkcie jest to danie Jezusowi Kościołowi odpowiedniej wiedzy i władzy do zaopiekowania się ludzkością po jej wzbudzeniu i przeprowadzeniu przez odpowiednie próby. W punkcie szóstym otrzymuje Jezus i Kościół wiedzę i władzę od Jehowy, które są niezbędne do wyćwiczenia ludzkości przeżywającej proces restytucyjny, czyli powrotu do życia doskonałego ludzkiego. Czyli ta praca oczywiście będzie trwała setki lat aż do końca tysiąclecia. No i w siódmym punkcie jest to udzielenie wiedzy i władzy Kościołowi potrzebnej do utrzymania w doskonałym życiu wszystkie posłuszne dzieci, co rozstrzygnie się ostatecznie w małym okresie. I w taki sposób będzie zakończony ten przez mały okres, zakończony proces zupełnego, kompletnego odziedziczenia doskonałych dzieci przez Kościół uwielbiony wraz z Panem. I otóż ta uczta, jest to właśnie nazwane ucztą, ten proces, który się dokonuje jeszcze, ona się rozpoczęła 22 października 50 roku, gdy brat Johnson przyszedł na pewną zasłonę. I oczywiście w odniesieniu do młodocianych, przepraszam, do Wielkiego Rona, ich przejście poza wtórą zasłonę, które nastąpiło od 18 kwietnia 1800, przepraszam, od 14 lutego 1989 roku do 20 lutego 1970 roku, a więc okres 6 dni, gdy wzbudzane było wielkie grono, a ostatni właśnie w lutym, 20 lutego, brat Jolie. W taki sposób ta uczta wspaniała, ona przynosi i przynosić będzie dla rodzaju ludzkiego wielkie wydarzenie, o czym świat nic nie wie, tylko w ruchu epifanicznym ta prawda jest przedstawiona, ale wiadomo, błyskawice i wielkie gromy sprawiają, że nie są jeszcze przygotowane umysły i serca tych nawet, którzy znają zarysy prawdy paruzyjnej. I pozostają w błędzie, że wysokie powołanie jeszcze jest czynne i można poświęcać się i być spłodzonym z ducha. Co oczywiście jest złudzeniem, na to mamy kilkadziesiąt dowodów biblijnych wykazujących, że to już jest przeszłość. Że w tej chwili to już uwielbiony Kościół pod naszym Panem Jezusem Chrystusem posługuje się tą druhną wielką kompanią i innymi zastępami duchowych istot przygotowujących już te warunki do restytucji dla wzbudzania rodzaju ludzkiego. A więc jesteśmy bliscy inauguracji nowego przymierza. Jesteśmy bliscy końca panowania szatana i upadłych aniołów, którzy będą oczywiście z chwilą, gdy nastąpi ta inauguracja, będą przeniesieni w oddzielone gdzieś tam miejsce na jakąś planetę i przez okres do 2874 roku będą poza globem ziemskim, nie wiedząc, tylko domyślając się, co się dzieje na globie ziemskim. A wówczas przyjdzie mały okres, będą przywróceni, o czym nam opisują dalsze tu księgi objawienia, że będzie to wielkim doświadczeniem dla wzbudzonych, doprowadzonych oczywiście do stanu ostatecznej próby małego okresu. Te sprawy już świadczą o wydarzeniach naszego czasu, dlatego, drodzy bracia i siostry, my rozumiemy czasy i chwile, znamy czasy i chwile i cieszmy się, że Bóg daje nam ten przywilej korzystania z tej prawdy na czasie i świadomość tego, co mamy w powietrzu wśród niewidzialnych nam istot. Odczuwamy tylko ich wpływ i działanie, agresywność przeciwnika w stosunku do tych, którzy są poświęceni. On próbuje wszędzie tworzyć rozruch, zamieszanie, atakuje wszelkie dobre serca, aby je zdegradować, zniszczyć i to się dzieje na całym świecie. Rozwiązłość, nieprawość i naturalnie ostateczny koniec ciemności, gdy Pan powie stop i będzie inauguracja nowego przymierza, zmartwychwstanie starożytnych i urodzianych godnych, a obecnie poświęceni będą również współpracować pod kierunkiem tych dwóch klas. Niech Bóg błogosławi nasze rozważania i wspaniałą sytuację stosunku naszego z Bogiem i przymierza. Amen.